My wiemy, my słuchający rozróżniamy zwrotkę i refren. Jest coś takiego, taki moment, który się nazywa bridge.
No wszyscy na bridge przecież czekają.
Ale zawsze. No właśnie, co to?
To zazwyczaj jest zmiana tonacji, modulacja, tak. Prawda?
Czy jakiś właśnie moment większej wirtuozerii, jakiegoś małego popisu.
Możecie dać mi przykład? Uwielbiam nagrywać takie odcinki w miejscach, w których naprawdę dzieje się muzyka filmowa, w których słyszymy, jak ona wychodzi z kina, dostaje swoje piękne, pozafilmowe życie, sprawiając nam sporo przyjemności i jeszcze przy okazji inspirując, bo głęboko wierzę, że z takich koncertów można wyjść z jakąś myślą. Choćby ta myśl dotyczyła tego, żeby sobie obejrzeć jeszcze raz dany film. W kolejnym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score in the City na estradzie Filharmonii Opolskiej, tuż po serii fantastycznych koncertów filmowych, które cieszą się tutaj długą tradycją i przyjmowane są przez publiczność niezwykle ciepło. Moimi gośćmi są Anastazja Siemińska i Maciej Pawlak, wokaliści, aktorzy teatru muzycznego związani z najważniejszymi scenami w Polsce, artyści charyzmatyczni, którzy, powiedziałabym tak, nie boją się swojego stylu i swojej osobowości, nawet tam, gdzie prezentują muzykę, którą zna cały świat. Witam was, kochani, w moim podcaście.
Dzień dobry.
Bardzo bym chciała z wami dzisiaj trochę pogrzebać w piosence, otworzyć jej brzuszek i wyjąć wszystko, co ma w środku na zewnątrz, przyjrzeć się po to, żebyśmy mogli może po tym podcaście sobie jeszcze posłuchać innym uchem. W programie tych koncertów, które tutaj właśnie się dzisiaj kończą, jak rozmawiamy, śpiewaliście bardzo dużo różnych piosenek. Wszystkie oczywiście z odniesieniami filmowymi, ale część z nich także z musicalu. No od Berta Bacharaka przez Gladiatora, Władcę Pierścieni, po West Side Story i Her, Króla Lwa i z powrotem. Czym jest dla was piosenka? Bo to są bardzo różne utwory, ale jedna forma.
Tak, to do zdefiniowania rzeczywiście trudna. Może gdyby była troszkę młodsza i byłoby mniej przykładów na to, czym ona rzeczywiście może być, to byłoby nam łatwiej. Ale faktycznie piosenka i taki rodzaj wykonawstwa, jaki tutaj teraz mogliśmy sobie uskuteczniać przez ostatnie 2 tygodnie, to jest, można powiedzieć, zupełnie inna gałąź naszej działalności niż ta, którą na co dzień wykonujemy, czyli aktorstwo teatralne, bo tutaj trzeba tak naprawdę zrobić sobie kilka mikroról na każde z tych występów.
Zgadzam się, a dla mnie piosenka jest po prostu historią, jakbym miała tak krótko powiedzieć. I właśnie to, co Maciek wspomniał, myślę, że po prostu musieliśmy zrobić 8-9 historii, każdy z nas, plus jeszcze historie duetowe o miłości.
Historie duetowe i każda z nich jest swoją odrębną historią, ale wydaje mi się, że też nie da się do nich podchodzić bez znajomości ich historii.
Dokładnie.
I ogólnie historii naszej muzyki filmowej, kiedy one były tworzone w jakimś stylu i z jakąś myślą
kompozytorską. Po coś, nie? Czyli to zawsze jest tak, że jak stajecie śpiewać, to myślicie sobie najpierw o tym, o czym ta piosenka jest, co tam jest, a nie tylko jak wziąć górę albo dół, albo jakiś inny dźwięk, czyli więcej takiego wejścia w głąb tej opowieści, która jest w piosence, nawet może kosztem warsztatu, no nie wiem, pewnie nie, za chwilę jeszcze o to was zapytam, ale trzeba tak zajrzeć sobie do środka. Jak wyglądają przygotowania do takiego wykonania piosenki na estradzie? Jak widzicie, że dobrze, to dzisiaj śpiewamy to i to, czy tam dzisiaj, no za parę miesięcy, bo to jest proces, jak się przygotować?
Dla mnie dużą trudnością było przygotowanie się do tych koncertów ze względu na utwory z Gladiatora i z Duny, ponieważ chyba 2 godziny spędziłam na spisywaniu fonetycznie słów, które nie istnieją. podłożyć je pod siebie i właśnie to, co wspomniałam, opowiedzieć jeszcze historię. Było to duże wyzwanie, ale faktycznie pierwszy raz mogę śpiewać tak ikoniczne utwory i to dla mnie pan Hansa, prawda? Więc dla mnie to jest niesamowite wyróżnienie. Ale chyba najwięcej czasu właśnie temu poświęciłam, żeby to jakoś po prostu włożyć w ogóle w paszczę, mówiąc kolokwialnie. Ale cóż, nasłuchujemy się. Zawsze też podchodzimy, myślę, zgodzisz się ze mną, Maćku, że z dużym szacunkiem do oryginału, bo też taki komplement dostaliśmy, ja go chciałabym przytoczyć, że nie przeginamy tutaj właśnie od chórzystów. To było bardzo miłe, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby z takim szacunkiem do tego oryginału podejść, ponieważ ludzie właśnie ten oryginał kochają i my nigdy go nie przeskoczymy. Taką na przykład Whitney Houston, tak? Czy jakieś ikoniczne inne utwory, czy Marię, chociaż ja uważam, że ty śpiewasz lepiej Marię niż oryginał.
Dziękuję. No tak, rzeczywiście to, o czym powiedziałaś, Magda, wcześniej o tym warsztacie. Na scenie, na takie myślenie o warsztacie już rzeczywiście nie za wiele jest miejsca. Ono jest konieczne wtedy, kiedy, tak jak dzisiaj na przykład, już jesteśmy bardzo zmęczeni, bo tych koncertów jest dużo i rzeczywiście trzeba częścią siebie jednak myśleć o tym, jak wybrnąć, mimo zmęczenia, mimo przeeksploatowanego głosu, ale ostatecznie ta cała praca to są lata wstecz zbierania tego doświadczenia i techniki, uczenia się u naszych profesorów, u coachów i też nawiązywania jakiejś takiej bardzo bliskiej i wyjątkowej relacji ze swoim głosem, ze swoim instrumentem, tak jak każdy z ponad 100 wykonawców na tej scenie, który na swoim instrumencie też gra. A później...
No tak, no to często się tak mówi, że to, za co dostajecie honorarium, to nie jest to, że przyjedziecie, wyjdziecie to i tak, zaśpiewacie, tak. Tylko to są lata wstecz.
Tak miło jest o tym myśleć. Tak.
25 lat wstecz.
Tak. A potem w moim przypadku ja na szczęście jedynie jeszcze po włosku, ale po angielsku i włosku tutaj śpiewam. Włoskiego co prawda nie znam aż tak dobrze, ale nie jest to aż taki problem, żeby po włosku zaśpiewać.
Powiedz coś po gladiatorowemu.
Po gladiatorowemu? Love to śnem flewna.
Tak.
Właśnie, więc chyba ten trudny.
I potem rzeczywiście jest ten moment, po pierwsze, żeby tę historię sobie stworzyć, po drugie, żeby włożyć ją w tę konkretną sytuację też składu wykonawczego, bo inaczej śpiewa się, kiedy mamy kameralne koncerty, zdajmy na to jakimś mniejszym składem, czy nawet samym fortepianem, a inaczej, kiedy za nami stoi naprawdę ponad 100 osób. I kiedy te aranże są napisane specjalnie na tę okazję, trzeba też po prostu poczuć się częścią tego zespołu, nie tylko solistą i jakimś tam frontmanem, tylko wziąć odpowiedzialność za to, że moje wybory rzutują też na to, jak odebrany zostanie cały ten zespół. To dla mnie to jest bardzo przyjemna część tej pracy, bo lubię grać zespołowo, nawet jeżeli rzeczywiście tutaj mam tę solową partię, to jednak no, powiedzmy sobie szczerze, że bez wszystkich za mną niewiele bym zdziałał na tej scenie, więc ten rodzaj współudziału,
dostrojenia się
tak. ze wszystkimi, to dla mnie jest coś bardzo cennego. I to, że mogę odbierać od całej orkiestry, od chóru i od dyrygenta i jego wizji na ten numer jakieś wskazówki, to jest dla mnie coś fajnego i dzięki temu też te utwory nam się nie nudzą, no bo część z nich rzeczywiście śpiewamy od lat, a jednak wciąż coś świeżego się w nich pokazuje. I to, o czym powiedziała Anastazja, żeby nie przeginać w tym, to jest, myślę, ten jakiś taki czynnik odróżniający koncerty muzyki filmowej od koncertów muzyki rozrywkowej ogólnie, że te utwory rzeczywiście, mam wrażenie, niosą ze sobą większy ładunek emocjonalny związany z całą pulą wspomnień, jaką widzowie mają.
Czyli że te aranże są trochę bezpieczniejsze niż te, na które możemy sobie pozwolić na przykład na festiwalach muzycznych. Dzisiaj jest dużo nowych aranżacji. Część z nich jest fenomenalna, ale publiczność reaguje różnie, bo jest bardzo przyzwyczajona. A w przypadku muzyki filmowej, kiedy punktem wyjścia jest tak naprawdę temat, czy motyw, czy melodia, no to jednak to aranż robi tożsamość.
Tak. No i kiedy wiem, że dźwięki, które my generujemy, od razu też pobudzają konkretne obrazy w wyobraźni i przed oczami widzów. Więc tutaj rzeczywiście no, nie jest fajnie odklepać melodię i rytm dokładnie tak jak na nagraniu z oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Fajnie jest włożyć w to troszeczkę swojej wrażliwości, jakiejś wizji na ten numer, ale też korzystać z tego, co my mamy, no bo po co imitować innych, skoro mogę pokazać coś po swojemu, ale wciąż jednak w ramach tych ogólnych założeń tej kompozycji. I tu się z Anastazją, myślę, bardzo zgadzamy na ten temat, że to też nie jest nasz brawurowy, wirtuozerski popis, tylko znowu zaproszenie widzów do wspólnego przeżycia. Każdy ma inne wspomnienie z tą muzyką, ale jednak każdy jakieś ma. I żeby tego im nie niszczyć.
Tak. Ty śpiewasz Tony'ego na przykład z West Side Story w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, więc to jest taka postać, w której już jesteś, albo możesz się magicznie przenieść, wiesz, jak to zrobić. A jak długo przygotowuje się piosenki, których się nie znało wcześniej? To są tygodnie, miesiące?
Wszystko zależy od materiału tak naprawdę. Szczęście jest takie w tym koncercie, że większość i tak znaliśmy nawet ze słuchu po prostu tych utworów.
Ponieważ bo wszyscy znamy.
Dokładnie, więc to jest... Chociaż ja na przykład przyznam, że Władca Pierścieni to dla mnie był całkowicie nowy materiał i właśnie jak został ogłoszony repertuar, to Maciek do mnie napisał, ale będziesz miała świetny kawałek, naprawdę jest piękny. I tak faktycznie na początku miałam takie... Jak ja się w tym odnajdę, ale potem jak na próbie stanął za mną 100-osobowy prawie chór, 100-osobowo prawie orkiestra, to jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że ile? Taki miesiąc można powiedzieć? Miesiąc czasami?
Mniej więcej tak.
No też, to po też... prostu bardzo dużo jest innych obowiązków, więc...
Tak, tak. Domownicy uczą się razem z wami,
tak,
rozumiem?
Tak, oczywiście. I sąsiedzi również. Sąsiedzi. Chodzimy ze słuchawkami
Państwo
po prostu.
W korkach ulicznych obserwują nas przez szyby. Tak.
A najlepiej tak w toalecie, prawda? Wychodzi.
O, jasne. I pod prysznicem. Ale tak, no rzeczywiście ja staram się i to jest praca na całe życie, żeby nie odkładać na ostatni moment nauki na te koncerty i żeby mieć ten czas, żeby to się po prostu w mózgu dobrze zaprogramowało i żeby potem przyjść i z całkowitą pewnością i luzem to wykonywać, bo to też dla nas jest wtedy przyjemniejsze i się nie stresujemy.
I też z pewnością tekstu.
Bo właśnie, lubię patrzeć, jak śpiewacie bez, właśnie z pamięci, bez żadnych tutaj wspomagaczy, a to się jednak często zdarza na estradzie, że gdzieś tam jest prompter albo gdzieś są wyłożone nuty. Słuchajcie, piosenka ma takie swoje stałe elementy. My wiemy, my słuchający rozróżniamy zwrotkę i refren. A czy jest coś w piosence jeszcze innego? Jest coś takiego, taki moment, który się nazywa bridge.
No wszyscy na bridge przecież czekają.
Ale zawsze. No właśnie, co to?
To zazwyczaj jest zmiana tonacji, modulacja, tak. Prawda?
Czy jakiś właśnie moment większej wirtuozerii, jakiegoś małego popisu.
Chcecie dać mi przykład?
Tutaj świerszcze.
Nawet nie śpiewając.
Z tego repertuaru?
Z innego.
Znaczy taki bridge, no powiedzmy, że to jest bridge, bo to jest jakby przywrócenie refrenu, ale taka po prostu ikoniczna perkusja w Whitney Houston, która wchodzi tu, and a, i wchodzi jakby wyższa tonacja, no to jest jakby, nie powiedzmy, nazwijmy, że to jest taki trochę refren, trochę bridge, ale powiedzmy, że ta perkusja faktycznie zaczyna coś nowego.
Mała rewolucja, tak?
Dokładnie tak. Co jeszcze tutaj w tym repertuarze?
W Come What May wydaje mi się, że też jest ten moment, kiedy po drugim refrenie jeszcze wchodzimy w kolejną duetową, jeszcze bardziej ukwyconą harmonicznie część i jest małe wyciszenie udające, że to właśnie już koniec, a jednak później orkiestra i chór się włączają. To właśnie są takie momenty.
Tak, a jeśli chodzi o takie jakby ułożenie, zwrotka, refren, bridge, to właśnie często mamy może bardziej w repertuarze musicalowym. Mhm. Że tak typowy właśnie taki song, dobry, broadwayowski, to jest właśnie zwrotka, refren, zwrotka i co? To już refren
czasami
albo bridge.
Refren, długie dźwięki.
Notujmy, bo to jest dobra recepta.
I wysoko.
Tak, ale to są rzeczy, w których bierzemy udział, nazwijmy to czynny, wokalny, werbalny, ale to, czego my byliśmy uczeni i także jako instrumentaliści jeszcze przed karierą wokalną, bo oboje jesteśmy też kształceni klasycznie, instrumentalnie.
Tak, ty na saksofonie, tak. A Anastazja?
Fortepian, potem jeszcze rytmika i śpiew solowy.
Tak. To jest coś, czego niekiedy wokaliści nie są może uczeni, czasami o tym zapominają, o takim patrzeniu na cały ten utwór, na to, że on ma wstęp, kiedy nie śpiewasz, że ma pauzy, w których też musisz coś też wyrażać.
Linia akompaniamentu, prawda?
Tak, tak, współgranie, czy jakieś małe koncertujące partie konkretnych instrumentów, które wchodzą z tobą w dialog lub właśnie są w jakimś kontrapunkcie. To trzeba wiedzieć, bo czasami, jeśli jest się nieuważnym, to zostaje się właśnie w takim dziwnym monologu, który przestaje mieć sens, bo za tobą są osoby, które dokładnie opowiadają z tobą tę historię, ale nie dajesz im dojść do głosu. To ja bardzo też to lubię. Bardzo lubię wyszukiwanie takich elementów. Bardzo lubię nawiązywać po prostu relacje z konkretnymi muzykami w danym utworze, no bo wtedy znowu ta opowieść nabiera jeszcze więcej barw i wymiarów i staje się jeszcze bardziej uderzająca dla widza.
Tak, chociaż tak naprawdę myślę, Maćku, że tylko my o tym wiemy.
Ale,
ale jesteśmy właśnie ponad po prostu, nie? Gdzieś myślę, że tylko my i na przykład dyrygent, ale myślę, że właśnie to czyni to takim niesamowitym gdzieś.
No bo to nie jest do końca,
prawda,
nazwane przez widza. Widz może nie każdy, niektórzy.
Musi to poczuć po prostu.
Dokładnie, widz,
który
po prostu musi poczuć.
Kocha daną muzykę i zna ją na wylot, zauważy to. Czy,
oczywiście.
Czy ty wiesz, że w twoim utworze Puzon gra coś tam
tak
z tobą?
I nie? Nasz profesor, którego pozdrawiamy, tak? Andrzej Nanowski, tak? Który zawsze zwracał na to uwagę właśnie w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Trzymasz dźwięk, ale posłuchaj, co tam w basie gra akompaniament i dopasuj się alikwotami. Prawda? Zawsze na to zwracam
tak
uwagę bardzo
i
dużo.
To, no i to znowu wracamy do tego, że ten kolektywny wysiłek i to zauważenie wszystkich innych oprócz ciebie na scenie przynosi piękne efekty.
Tak.
Bo też ktoś to z taką myślą napisał. To raczej nie jest przypadkowe. A jeśli nawet nie konkretnie intencjonalne, to ten kompozytor czuł, że coś tam zadziała fajnie, jeżeli tak to wspólnie będzie skomponowane.
Kiedy mówimy o piosenkach, używamy często słowa standard, standardy. Większość standardów na świecie, tych najbardziej znanych piosenek w kulturze popularnej, pochodzi właściwie z dwóch źródeł. Z filmu albo z musicalu. I w musical też teatr muzyczny rządzi się swoimi prawami. Jednym z tych praw jest piosenka na przykład, w której bohater wyśpiewuje swoje marzenia, plany i motywacje. To bardzo sprytnie przejęło kino. Chociażby u Walta Disneya też jest ta I want song i we wszystkich bajkach to mamy. W musicalu też są bardzo mocne zakończenia poszczególnych aktów. I to też, kiedy musical trafia na ekrany, też to zostaje gdzieś tam zachowane, choć to sposób prowadzenia narracji jest przecież inny.
Ja na przykład chciałabym powiedzieć, że uwielbiam George'a Gershwina, kocham go i mam taki zaszczyt, że raz na dwa lata jestem w Szczecinie w Operze, gdzie gram właśnie Crazy for You, rolę Polly Baker. I tam właśnie jest taki przykład, że piosenki George'a Gershwina, no przepięknie wybrzmiewające też w ogromnej orkiestrze, wspaniale grającej, po prostu większość ludzi siedzi na widowni i widzę, że tak sobie głowami po prostu machają, bo znają te wszystkie standardy, a przecież to, no to jest taka klasyka i myślę, że tego jest mnóstwo, tak akurat przytoczyłam tego George'a Gershwina, ale to, no te standardy to, no ogromna ilość.
Zdecydowanie.
West Side Story jest takim przykładem.
Mam wrażenie, że coraz mniej powszechnie znane, ale dzięki takim koncertom jak tak nasz, ta świadomość i skojarzenie z tym tytułem się utrzymuje jak najbardziej.
Rzeczywiście, upiór w operze też oczywiście tak, taki przewód.
Tak, tak. Ale rzeczywiście to, co my dzisiaj uznajemy w dużej mierze za te jazzowe standardy, gdzieś w jakimś filmie na pewno najpierw było, albo w jakimś musicalu. Ja też bardzo lubię wyszukiwać takie perełki, kiedy film czy musical tworzy piosenkę, ale jeszcze głębiej nawiązując do muzyki klasycznej, bo cały czas ona gdzieś blisko mnie jest. I jest taki piękny musical Kismet z lat 50. albo wczesnych 60., gdzie jest sporo utworów opartych na muzyce Borodina i jest piękna aria tarana. Normalnie na słowach pięknie opisana. Nawet miałem taki pomysł, czy tutaj nie zaproponować na jakieś kolejne koncerty, bo wszyscy kojarzą tę melodię, niekoniecznie może już ją potrafią skleić z danym kompozytorem, czy dziełem, z jakiego pochodzą, ale te melodie gdzieś cały czas krążą. I to jest...
Ja proszę pana, lubię tylko te melodie, które już raz słyszałam.
Oczywiście.
Aczkolwiek zachęcamy do poszukiwań, bo miło jest być w gronie ludzi, których znamy, ale też bardzo miło poznawać nowych i tak samo jest z muzyką. A czy mieliście kiedyś z jakimiś piosenkami niezwykłe doświadczenia, jakieś turbulencje albo jakieś wyjątkowo miłe, wiecie, taka piosenka, która odegrała w waszym życiu wyjątkową rolę?
Mi przyszło tylko do głowy jeszcze taki temat a propos tamtego pytania, że ja na przykład chciałam się podzielić tym, że nie znoszę musicali na ekranie. Dziękuję bardzo.
Poza Chicago. Chicago jest świetnie zrobione, no tak, przyznaj.
Ale mimo wszystko.
A dlaczego?
Nie przenosi się to dla mnie, po prostu nie mogę tego znieść, że siedzi smutny bohater i nagle ze łzą w oku zaczyna śpiewać, a potem zaczyna stepować, a potem jest 100 osób na samochodach i tańczą. Nie wiem, o co chodzi, po prostu ja naprawdę...
Czyli to tylko w teatrze?
Tak, niestety tak, to takie wyznanie.
Ja częściowo to podzielam, może dlatego też, że za mało widziałem, bo też się zraziłem tymi filmowymi, nowymi filmowymi musicalami, bo co innego te stare, one mają też jakieś...
Ja wszystkie oglądam.
One mają jakiś taki czar jeszcze dawnego kina w sobie i urok, ale te nowe rzeczywiście nie do końca mnie pasjonują. Lubię Chicago czasami sobie puścić i lubię La La Land, bo też uważam, że mniej jest musicalem, bardziej jednak jakimś przedziwnym esejem o kinie, o życiu, o twórczości, o byciu artystą. Ale tak, jeśli chodzi o nasze jakieś wybitne i ciekawe doświadczenia z muzyką filmową, oj, to jest bardzo próżne, ale mam miłe wspomnienie z Can You Feel the Love Tonight. To był pierwszy utwór, który śpiewałem na jakimś tam już którymś z kolei koncercie. Ojejku, dziwne, że mi się teraz to wspomnienie włączyło. To był pierwszy utwór, kiedy wszedłem na scenę i przed śpiewaniem dostałem brawa. Więc miło mi się kojarzy. Czy zaśpiewałem potem najpiękniej w życiu? Nie wiem, bo to było bardzo dawno. Ale tak, pamiętam, że ten rodzaj... I myślę, że to nie do końca było to, że ja wszedłem. Tylko to, że...
zapytać, przepraszam, czy to, że ty wszedłeś, czy to, że muzyka zaczęła?
Myślę, że muzyka i że ja potem i jednak ten miękki, cudowny i czuły początek tego utworu Can You Feel the Love Tonight może sprawił, że widownia się tak rozczuliła, że jak wszedł jakiś tam hipek mały, to zaczęli bić brawo, ale no tak, pamiętam to było jeszcze w Gliwickim Teatrze Muzycznym i nigdy się to nie powtórzyło od tamtej pory.
Tak, to ja może powiem o takich mniej przyjemnych w takim razie historiach, po prostu mniej przyjemnych, bo bardzo stresujących, ponieważ w Krakowie, jak w Teatrze Słowackiego, brałam udział w koncercie z piosenkami Ewy Demarczyk. To jest takie dla mnie wspomnienie, że mam jeszcze ciarki i mi się nogi trzęsą, jak o tym myślę po prostu. To było koszmarnie trudne, te wszystkie słowa, żeby nic nie pomylić, bo wiedziałam, że na przykład Andrzej Zarycki siedzi na widowni. To ja na przykład mam, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, najbardziej stresujące i najgorsze, jeśli chodzi o piosenkę.
Ach, to ale my też śpiewaliśmy oboje w koncercie Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
Tak.
Znowu, piosenki, które też w filmach potem się pojawiały, można by to tak sobie połączyć. I wykonywanie powstańczych piosenek z pamięci, bez promptera, przed 40-tysięczną widownią na żywo oraz milionem ludzi przed telewizorami oraz za chórem, który ma śpiewniki i teksty, a te teksty są jeszcze wyświetlane na wielkich telebimach, których ty nie widzisz i cała widownia na żywo też ma śpiewniki, których ty nie widzisz, to jest jakiś, to jest, ja nie wiem, to jest chyba przeszczep mózgu.
Tak, jeszcze powstańcy w pierwszym rzędzie.
Powstańcy w pierwszym rzędzie, którzy to śpiewali wtedy i dzieci i wnuki tych powstańców w chórze za nami, naprawdę człowiek zaczyna powątpiewać w cokolwiek na swój temat, imię, nazwisko, a już teksty piosenek szczególnie, ale wybrnęliśmy. Ja się nie pomyliłem na szczęście,
nie,
ty chyba też nie.
Nie. Natomiast nie śpiewaliśmy razem.
Nie śpiewaliśmy razem w różnych edycjach.
Zobaczcie, jak z tej waszej opowieści wynika, że piosenka jest takim skarbem narodowym wręcz, przenoszona z pokolenia na pokolenie, słuchana w radiu, śpiewana w domu, nucona, nie wiem, piosenki nucone dzieciom pewnie też. Wszystko ma ciężar swój. I potem wychodzi ktoś na estradzie i śpiewa i albo wśród publiczności jest ktoś, kto sobie pomyśli, to prosta sprawa napisać piosenkę. Utwór ma 3,5 minuty. Otóż nie. Nic prostego. A co robi przebój, waszym zdaniem? To znaczy, co się składa na przebój? Jaka jest recepta na przebój?
Myślę, że muzyka, tekst oraz wykonanie.
Dziękuję. Moimi gośćmi byli...
Nie, no wydaje mi się, że jeśli mówię, znaczy nie wiem, my jesteśmy troszkę już też z innego świata. Ja nie do końca nadążam za dzisiejszymi trendami i nie mówię tego nie, zupełnie...
To rozmawiamy o przebojach, które tak, rzeczywiście tak, mogą tak, się tak, doczekać, tak, zmiana przeboju.
Tak. Nie chciałbym tutaj być panem Marudą, który narzeka na dzisiejszą muzykę, bo po prostu nie za dobrze ją znam, ale...
Moi słuchacze są przyzwyczajeni, że ja ciągle mówię, kiedyś to było.
No więc kiedyś to było tak, że wydaje mi się, że rzeczywiście ten rodzaj jednoczesnego prowadzenia linii melodycznej, harmonicznej, lirycznej i emocjonalnej przede wszystkim sprawiał, że te hity miały szansę zadziać się. Dzisiaj mam wrażenie, że nie wiem, jak to nazwać, czy z jakąś większą dozą, nie wiem, cynizmu, jakiegoś takiego zdystansowania one się tworzą. Tak jakby, wiesz, takie trochę aktorstwo gram, że nie gram, to tak samo śpiewam, że nie śpiewam i przeżywam, że nie przeżywam. Może nie znam teraz tych nowych przebojów tak dobrze.
Bo jeszcze nie są przebojami. No, spoko.
Tak.
Zobaczymy właśnie, i z pewnością, za 20 lat.
A może te, które są, właśnie zadają kłam temu, o czym ja właśnie mówię i gdzieś hołdują jednak tym starym zasadom. Ale że, no tak, mam wrażenie, że to, że piosenka powstała i że ktoś chce jej słuchać, a tym bardziej ktoś decyduje, że ona będzie żyła dalej i że będzie powtarzana i że przechodzi przez jakąś taką kuratelę z dyrygenta na dyrygenta, z wykonawcy na wykonawcę, przez osoby, które programują takie koncerty jak tutaj i też przez widzów, którzy oczekują danych wykonań, to myślę, że to ten miks pięknej melodii, która wpada w ucho, jest...
Nie wypada drugim, jak pisze Hemar, chyba napisał tak kiedyś o przeboju, że to jest coś, co wpada jednym uchem i nie wypada drugim.
Nie wypada, zostaje, kojarzy się z czymś, jest tak zharmonizowana, że z jednej strony daje słuchaczowi to poczucie bezpieczeństwa, że nie musi sobie łamać głowy, żeby zrozumieć, co się dzieje w tej piosence, a jednak przez to, że emocjonalnie się w niej też coś dzieje, to ta harmonia również potrafi zaskakiwać. Coś, o czym rozmawialiśmy w kulisach któregoś koncertu, że nagle jest bardzo prosty myk do zrobienia, a jednak każdy ma oj, co tu się wydarzyło? Czasami to jest dziwny akord wplątany, czasami to jest inna faktura, jakaś inna orkiestracja niż człowiek by się spodziewał. To wszystko w służbie emocji i w służbie tej historii. Jeśli mówimy o przeboju muzyki filmowej, historii, która jest opowiedziana w takiej skondensowanej formie, no praktycznie ile? W jakiejś tam skali, no nie jestem matematykiem, teraz zabrnąłem, ale no dajmy na to dwie godziny filmu skondensowane w 3 minuty piosenki, czy 4, to naprawdę trzeba tęgiej głowy, żeby to wszystko tak ładnie wpleść.
Albo uwaga w 2. Moon River przychodzi mi do głowy. Tam gdzieś słyszałam, w obrębie moich poszukiwań wpadła mi w ręce taka anegdota i taka myśl właśnie od Mancini'ego, od Henry'ego Mancini'ego, który Moon River napisał, jak masz dobrą melodię, powtórz ją więcej niż raz, więcej niż 10 razy, to ona się utrwali. I jak zobaczymy Moon River, to jest właściwie jedna zapętlona fraza, bardzo piękna. Mancini myślał harmonią, melodia podobno pojawiała się dopiero po jakimś czasie u niego, więc ale piosenka, którą stworzył w 30 minut, okej, to jest wyjątek. Natomiast na pewno przemyślana głęboko, miesiącami, być może tygodniami wcześniej, tak. czyli myślę, takie powtórzenie.
Myślę, że też w prostocie jest siła i to, co kiedyś właśnie było piękne, było po prostu proste. A teraz też, może też nie słucham tyle współczesnej muzyki i współczesnych wykonawców, ale myślę, że po prostu trochę teraz już działa popularność YouTube, odtworzenia Spotify i tak dalej, więc czegoś innego ludzie też oczekują. Plus rozwój, że z braku głosu zrobimy też piosenkarkę i piosenkarza. Więc prawda, więc to jest jakby, no ja jestem otwarta na to wszystko i uważam, że jak ktoś robi coś z pasją, to dla każdego znajdzie się miejsce. Mam nadzieję, że my zawsze będziemy śpiewać muzykę filmową i po prostu będziemy oddawać hołd ikonom muzycznym, ale jakby ja jestem otwarta na to, żeby też współcześni i taka młodzież, z którą ja się na przykład już spotykam i na przykład robimy zajęcia, pokazują mi swoje przeboje i ja widzę, że im to się podoba i super, a ja im pokazuję coś swojego i tak też trzeba ich wychowywać.
Tak, no my też słuchaliśmy smerfnych hitów, zanim nam ktoś pokazał Moon River. A z nowości, no... Nie,
to ale nie to, jest, to są całkiem niegłupie piosenki. Weźmy Andrzeja Zauchę śpiewającego oczywiście, do gumisiów, no przecież to jest kawał piosenki.
No właśnie. No dobra, z nowych Billie Eilish do Bonda mi się bardzo podobała.
Okej. Dlatego, że oglądaliśmy film tutaj po koncercie.
A właśnie, i to jest moment na małą prywatę, ponieważ spędziliśmy tutaj wiele wieczorów, to po koncercie robiliśmy sobie takie projekcje filmowe, obejrzeliśmy trochę filmów starszych, nowszych, ale również kilka dokumentów muzycznych i w jednym z tych dokumentów o Krokot Sławy, to jest świetny film opowiadający o chórzystach i chórzystkach największych zespołów świata i największych artystów świata, od Rolling Stones, Joe Cocker, kogo tam nie było, wszyscy. I tam, nie wiem, czy pamiętacie, był taki fragment, jeden z producentów chyba mówił, że jak dzisiaj chcą coś nagrywać, to właśnie są powtórki, duble i to się potem nad tym majstruje się. I coś tam się poprawia, a kiedyś ludzie wchodzili do studia, nagrywali, śpiewali czysto i wychodzili.
Tak.
Dzisiaj tak już nie jest, więc to tak nawiązuje do tego, co mówiliście. No dobrze, to ostatnie moje pytanie. A nie, dobrze, przepraszam, przedostatnie. Porozumiewacie się czasem piosenkami, wy ludzie piosenki. Przychodzi wam do głowy, nie wiem, odpowiedź na jakieś pytanie piosenką albo wtrącenie tej piosenki w język potoczny, bo piosenki stały się częścią naszego języka również. Nawet jeśli nie melodią, to chociażby tytułem. Bo piosenka, jak wiemy, jest dobra na wszystko.
Tak. Chyba nam się zdarza. Myślę, że to jest w naszej pracy na tyle wplecione w codzienność, że chyba nawet tego nie zauważamy do końca. I często też pracujemy razem na scenie w teatrze, więc czasami też te nasze postaci przemawiają przez nas, jak ich nie upilnujemy, żeby siedziały w szafie, póki nie gramy na scenie. No ale jednak jest tak, że spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu nie będąc sobą i to jest piękne i wspaniałe, ale przenika czasami do naszego codziennego życia. Staramy się, żeby nie. Staramy się, żeby trzymać ten jakiś balans między życiem prywatnym a życiem naszych postaci i muzyką, którą wykonujemy. Ale no co, no zdarza się. Tak
bardziej mówienie piosenką jest piękne.
Tak, a to na przykład u mnie w domu było od zawsze, bo moja mama taka jest, na przykład jak coś tam była niegrzeczna, to ona zawsze nie dokazuj, miła nie dokazuj. Takie, więc na przykład u mnie w domu tego było mnóstwo. Mnóstwo, 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 więc ja też czasami coś mam, a moja siostra młodsza zawsze mówi, błagam, Nastka, już nie śpiewaj.
Słuchajcie, ja mam taką w domu, przylgnęło do mnie, że znam wszystkie piosenki, jakie są na świecie. Oczywiście, że nie znam wszystkich, znam może 1%. I co tydzień odkrywam jakąś nową piosenkę, bardzo starą. Ostatnio wpadła mi w ręce przepiękna piosenka sprzed, nie wiem, chyba 100 lat, I'll Be Seeing You. Więc słucham jej w kółko. Czy wy macie takie piosenki, o których wiecie, że są niedocenione, a są przepiękne i warte być może posłuchania?
No właśnie, ja bym nawet przytoczyła utwór, który śpiewam tutaj podczas koncertu. The Rider nazywa się.
Z nowej części Władcy Pierścieni. Wojna Rohirrimów.
Tak.
Mało kto ją zna, bo film wszedł do kin w grudniu chyba, czy listopadzie.
Tak.
Niedługo będzie na streamingach. Podobno jest lepszy niż wszystkie Hobbity. Gorszy oczywiście niż pierwotna trylogia. Tak. A jeszcze nie widziałem, ale muzyka zachęcająca.
Więc to jest moja odpowiedź. Maćku?
Kojarzy mi się taki utwór, który bardzo, bardzo kocham. To jest utwór pod tytułem Lovers, Shigeru Umebayashi z filmu Dom latających sztyletów. Mm. Bardzo go kocham, bo w ogóle lubię ten rodzaj kina, te filmy wuxia, które są bardzo poetyckie, a jednak trochę o kopaniu. I Dom latających sztyletów jest w ogóle wyjątkowym z nich, bo jest najbardziej baśniowy, najbardziej jak taki poemat utrzymany, cały oparty na jakimś kodach poetyckich i barw. Ja pisałem magisterkę o tym panu, który to zrobił, więc trochę tak.
Otwórzmy kącik naukowy w podcaście.
Tak. Ale jest coś takiego, że znowu genialne wykorzystanie muzyki do tego filmu, bo właściwie piękną operową arią, która łączy zachodni styl muzyki z wschodnimi instrumentami i piękny głos Kathleen Battle, jakoś to jeszcze bardziej unosi tę opowiadaną historię w stronę jakiejś wysokiej sztuki i czegoś, co... Ktoś mógłby powiedzieć, że to głupia opowiastka i romansidło o kopaniu i czymś tam, a jednak opowiadamy sobie mniej więcej podobnie mądre bajeczki, o których myślimy, że są nie wiadomo czym, jakimiś baśniami przenoszonymi z pokolenia na pokolenie, i ta muzyka sprawia, ten utwór moim zdaniem, właśnie to, że ta historia i te obrazy przepiękne z tego filmu stają się czymś więcej niż można by pomyśleć. A dwa inne utwory, ale są bardzo znane, to
Boże, nie wszystkim są znane.
To Władcy Pierścieni, czyli May It Be i Into the West, Annie Lennox. To są takie dwa utwory, które jak tylko jadę pociągiem, to mam to takie ciążenie, żeby je sobie puścić, patrzeć przez szybę i wyobrażać sobie, że coś tam przeżywam.
Że May It Be.
Tak, że May It Be.
Ale fajnie się rozmawiało z wami o piosenkach. Dziękuję bardzo. Myślę, że sobie teraz powłączamy różne piosenki z przeszłości. Może nawet jakaś z teraźniejszości się trafi. Życzę wam w takim razie pięknych piosenek, dobrze napisanych, z dobrym warsztatem, ale też przebojowych, i życzę wam braw, zanim jeszcze zaczniecie śpiewać.
Dziękujemy.
I zrobiliśmy tutaj sobie w Opolu małą giełdę przesądów sceniczno-estradowych, więc wiemy już, że wchodzimy na scenę zawsze z otwartej pozycji, usuwamy wszystkie nitki, pilnując, aby nie zaszyć sobie talentu. No a resztę to na Instagramie zobaczycie, bo powstały z tego całkiem zabawne materiały. Życzę wam powodzenia, nie dziękujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia.
Dzięki, do zobaczenia.